To porozmawiamy teraz o polityce, ale spokojnie, będzie bardzo grzecznie, bardzo kobieco. W studiu witam Annę Jurek z kampanii Dziewczyny do Polityki. Tak nazywa się ta kampania. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja właśnie pamiętam jeszcze kilka lat temu na Politechnice Łódzkiej była kampania Dziewczyny na Politechniki. To rozumiem, że te dziewczyny już wyrosły i teraz mogą spokojnie iść do polityki.
No byłoby bardzo fajnie. Byłoby bardzo fajnie, ponieważ jak myśmy przygotowywały z Weroniką Jóźwiak, Stowarzyszenia Tkalnia, projekt właśnie Dziewczyny do Polityki, to trochę też sprawdzałyśmy, jak wygląda sytuacja w Polsce, w Europie. I te dane są takie nie za bardzo krzepiące. To znaczy w polskim parlamencie jest około 28% posłanek. W polskim rządzie jest mniej niż 10% kobiet, a w Senacie 24%, a w samorządach 12.
A w innych krajach to się jakoś tak lepiej kształtuje?
Lepiej się kształtuje. Lepiej. Można na stronach Unii Europejskiej, parlamentu zobaczyć, jak to wygląda w różnych krajach, jeśli chodzi o to, o uczestnictwo kobiet właśnie w procesach decyzyjnych, ale też w ogóle taką jakość życia, równouprawnienie, które przekłada się na tą jakość życia. I ja rozumiem, że można już mieć może dosyć słuchania o równouprawnieniu i równych prawach, ale pojawiają się kolejne publikacje ekonomiczne, które pokazują, że to się wszystkim opłaca. Jednocześnie kobiety to jest czasami część, w sensie połowa, a czasami trochę więcej, część społeczeństwa i te ich interesy muszą być reprezentowane w takim kontekście, w jakim powinny być reprezentowane interesy różnych grup, które mają specyficzne miejsce w społeczeństwie ze względu na płeć, pełnosprawność, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie. Czyli mamy bardzo dużo ludzi, którzy mają różnie, ale oni się łączą w grupy i te ich interesy są ważne, żeby im się dobrze w kraju żyło.
Czy w twoim odczuciu to powinno być tak, że mamy połowę polityków i połowę polityczek? Nieważne, czy to będzie na siłę, czy nie, czy rzeczywiście będzie takie zapotrzebowanie i chęć?
Wiesz, to jest taki złożony temat, jak się też temu przyglądamy, kiedy rekrutowałyśmy dziewczyny i kobiety do naszego projektu. Jest bardzo dużej takiej chęci, werwy do tego, ażeby być w polityce w takim kontekście, żeby zmieniać te prawa, które wydają się niesprawiedliwe, albo które mogłyby bardziej naprzeciw wychodzić kobietom, dziewczynom i różnym innym grupom społecznym. Natomiast kobiety na przykład bardzo grzęzną w takiej pracy opiekuńczej, czyli zajmują się dziećmi, albo rodzicami, albo jakimiś braćmi, siostrami, osobami z niepełnosprawnością. I to widać jak z takiej strony ekonomicznej, że ta praca jest mocno niedoceniana, kobiety zarabiają mniej, więc one nie mają też szans, a czasami energii, żeby jeszcze walczyć o to w Sejmie, przepychać się, kopać się z kimś po kostkach, bo mamy uczestniczki, które mają dzieci z różnymi trudnościami i poznawczymi, i behawioralnymi i one bardzo by chciały zmieniać prawo w tym kontekście, żeby na przykład dzieciom w spektrum autyzmu było łatwiej w szkole, żeby to i tak one mają trudno na co dzień, bo są w pewien specyficzny sposób okablowane neuronalnie, ale fajnie by było, gdyby ludzie więcej o tym wiedzieli, gdyby w szkole nauczyciele, nauczycielki o tym wiedzieli i mogli im wyjść naprzeciw. I one myślą sobie, okej, idziemy do polityki właśnie po to, żeby innym rodzicom, którzy mają dzieci w spektrum, żyło się lepiej. Ale one są tak umęczone tą pracą codzienną, tym zmaganiem się z codziennością, że nagle to angażowanie się aktywistyczne, polityczne jakby wymaga od nich jeszcze jakiejś, wiesz, super siły, super energii, a przecież to nie jest tak, że ich dziecko jest jedyne w Polsce. Tych rodziców jest więcej, tych dzieci jest więcej i no fajnie by było, gdybyśmy myśleli sobie bardziej właśnie tak równościowo, ale też patrzyli sobie bardziej, tak doceniali różnorodność, żeby różnym grupom społecznym żyło się lepiej, bo jak mówi Sylwia Kowalska z Autism Team, jeżeli jakaś przestrzeń jest dobra dla dziecka autystycznego albo w spektrum, ona jest dobra dla nas wszystkich.
Słyszałam kiedyś taki żart a propos tego, że gdyby kobiety rządziły światem, to nie byłoby wojen, za to wszystkie kraje byłyby na siebie nawzajem obrażone. I zmierzam tutaj do tego, czy kobiety nie są zbyt emocjonalne i emocjonalnie nastawione do niektórych spraw, również do tego, o co chcą walczyć, żeby właśnie działać w tej polityce, w której potrzebny jest przynajmniej teoretycznie jakiś taki czysty umysł.
Wiesz co, no jak patrzę na różnych polityków, to ja myślę, że oni dopiero histerycznie reagują, polityków mężczyzn. Jak się patrzy na różnych polityków, którzy mają właśnie dużo takiej ekspresji, takiej silnej, no to raczej tak społeczny odbiór, dosyć stereotypowy, chociaż to się zmienia, jest takie, że a, no tak, jego ten temat poruszył, on jest ważny. Ale jak kobieta tak się zachowuje, no to ona wtedy jest emocjonalna. Mhm. A jak mówiła w naszym live'ie Marta Niedźwiecka, która jest psycholożką i prowadzi podcast o Zmierzchu, i rozmawiałyśmy sobie o takich wewnętrznych dziadach w nas samych i o takim patriarchacie, który jest przekazywany przez społeczeństwo, nasze mamy, babcie, takie wewnętrzne, wiesz, te wszystkie komentarze, co to powinnyśmy robić, nie powinnyśmy, jak powinnyśmy żyć. No to Marta zwróciła uwagę, że to przecież jest tak, że każda nasza reakcja życiowa ma komponent intelektualny i emocjonalny. I jak ktoś myśli sobie, że wiesz, będzie się zachowywał jak Clint Eastwood w starych jego filmach albo John Wayne i będzie, wiesz, takim po prostu czystą logiką i czystym rozumem bez emocji, to znaczy, że ta osoba ma dysocjację i to jest zaburzenie, z nim można pracować. I to jest tak, że każda nasza reakcja ma komponent i rozumowy, i emocjonalny i to wszystko jest do równoważenia, do też do sprawdzania, myślę, takiego bardzo praktycznego, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Jak nie będziemy mieć tych emocji i wrażliwości na innych, no to nie będziemy robić dobrej polityki społecznej. Nie będziemy się troszczyć o tych, którzy są mniej uprzywilejowani, a nawet myślę sobie, troszczyć to jest jedno, jakby odkrywać ich potencjał. Taki potencjał, który może się przekuwać na dobro ekonomiczne i gospodarcze i na to, że ludziom się będzie lepiej żyło i będą mieli jakby takie myślenie, że fajnie by było, żeby wszystkim w jakimś kraju, nie tylko w Polsce, się dobrze żyło i żeby korzystać z ich potencjału. Bo ja myślę sobie, że też pracując z młodzieżą na co dzień, w domach dziecka, ośrodkach socjoterapii, to myślę sobie, że tutaj się skupiamy na jakichś takich rzeczach, co tam się w życiu nie powiodło, a nie szukamy potencjału w tych dzieciakach. I tak samo jest z różnymi grupami, które są mniej uprzywilejowane i mniej reprezentowane politycznie.
Podałaś tutaj, Aniu, już dwa uzasadnienia, dlaczego być może kobiety nie pchają się do polityki. Jedna sprawa to to, że są zbyt zawalone codzienną robotą, której no, nikt po prostu im nie odbierze i trzeba to zrobić. Takimi rzeczami są opieka nad dziećmi, ale i później opieka nad rodzicami. Drugą sprawą może być to, że nie mamy odpowiednich wzorców, skoro kobiet w polityce jest tak mało. Ale przecież z zagranicy już te wzorce płyną.
Tak, to jest w ogóle super ciekawe. Myślę sobie, że żyjemy w takich dobrych czasach, w których mamy i dużo takich wzorców kobiecych, męskich, coraz więcej takich różnorodnych. I też patrzymy na dziewczynki, bardziej dziewczynki akurat w strajkach, tych młodzieżowych strajkach klimatycznych, ale też na chłopaków, którzy są w młodzieżowych radach miejskich. I jakby widzę też po naszej młodzieżowej radzie miejskiej, z którą też miewam kontakt, że tam dla nich ta równość, to doreprezentowanie jest ważne. Czy jak ktoś idzie na spotkanie, wyślijmy chłopaka i dziewczynę. Jak ktoś idzie na konferencję, fajnie by było, żeby był chłopak i dziewczyna. Jak kogoś zapraszają, kto jest chłopakiem, to oni tam sobie omawiają wspólnie, dobra, weźmy też kogoś, kto będzie dziewczyną, ale z drugiej strony też. No bo ta perspektywa jest po prostu bardziej pełna wtedy. Mamy lepszy ogląd rzeczywistości, kiedy mamy osoby, które reprezentują różne punkty widzenia. I teraz tak myślę też, że teraz jak myślę o dziewczynkach na przykład, dla których została wydana te opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, mhm. które mogą czytać o tych kobietach, których brakowało w historii ze względów po prostu takich historyczno społeczno-kulturowych. One jeszcze jakiś czas temu nie studiowały, nie były w polityce, z ich zdaniem się mniej liczono w takich kwestiach właśnie społecznych, obywatelskich, politycznych.
One były raczej mamami albo żonami sławnych ludzi.
O. Tak. Tak było i takie były czasy, nie ma się co na to obrażać albo ofukiwać, w sensie tak było, ale teraz to się zmienia. My też na Dziewczynach do Polityki prezentujemy różne kobiece postacie, które bardzo aktywnie działają i aktywistycznie, i politycznie i to też jest tak, że właśnie już jest się na kogo, nie wiem, połowywać, na kogo patrzeć. Mówiliśmy o Robercie Metsoli, która jest przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Jak ja czytałam trochę historię jej życia, to ona ma chyba trójkę czy czwórkę dzieci, ona mówi, ja mogę być tą przewodniczącą parlamentu, ponieważ bardzo mnie wspierał mój mąż i bardzo mnie wspierała w ogóle rodzina, czyli rodzice i męża i moi w tej opiece nad dziećmi. W Unii Europejskiej mamy też Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, i Christine Lagarde, prezeskę Europejskiego Banku Centralnego, więc myślę sobie, że te perspektywy kobiece są ważne, bo wzbogacają nasz obraz świata, ale też innych grup społecznych przedstawiciele. Miałyśmy, oczywiście na początku mieliśmy Alonę Szkrum, która była, jest ukraińską parlamentarzystką i prawniczką, która wtedy, kiedy był Kijów bombardowany, to ona tam została. Dałyśmy też, czy wybrałyśmy Eufrozinę Cruz, która jest działaczką zapoteków na rzecz równości płci. Później była Ołena Zeleńska i ostatnio Elisabeth Borne, czyli francuska inżynierka i urzędniczka państwowa, która teraz jest premierką Francji, która była specjalistką od pracy i transportu, która powiedziała w swoim przemówieniu inaugurującym, dziewczynki, ja do was kieruję te słowa, no to nie jest tak, że ten obszar jest dla was zamknięty, on jest dla was otwarty, polityka i w ogóle decydowanie o tym, jak powinno wyglądać i działać państwo, to jest też obszar dla was. Więc, a to jest taka starsza pani, już chyba po 60, więc myślę sobie, że bardzo jest miło przyglądać się młodszym, starszym kobietom, które działają politycznie, ale także osobom niebinarnym, nieheteronormatywnym, transpłciowym, osobom o innych kolorach skóry, z innym doświadczeniem etnicznym, ale też migranckim. No tak świat wygląda. I fajnie jest, jeśli my możemy na ten świat spojrzeć z różnych punktów widzenia i jakby myśleć o nim tak, żeby on, to nasze państwo, miasto, no świat, to jest też tak już może szumnie teraz powiedziane, było bardzo włączające dla tych, którym przez lata i stulecia było po prostu trudniej społecznie.
Za chwilę powiemy o samym projekcie, o tym, jak on wygląda, na czym polega. Natomiast chciałabym jeszcze skończyć ten wątek tego, dlaczego właśnie dziewczyny do polityki po prostu nie idą. A przyszło wam do głowy, że one może nie chcą?
Tak, jak nie chcą, to nie przychodzą do nas. To jest też tak, że no te osoby, które, wiesz co, nie chcą brać udziału w tym, mają inne fokusy, inne cele życiowe, po prostu nie są w tym projekcie. Natomiast to jest też tak, że byłoby idealnie słuchać, słyszeć i później zmieniać to, z czym różne kobiety, różni mężczyźni, w ogóle różni ludzie się mierzą, i wychodzić temu naprzeciw. Wiesz co, na tych naszych spotkaniach, które już miałyśmy, na przykład takie wątki wybrzmiewały, że to mówiły i starsze, i młodsze kobiety, że one są w różnych strukturach politycznych, jakichś organizacji pozarządowych, ale w tych politycznych na przykład mówią, że one cały czas mają takie poczucie, że powinny cały czas wiedzieć więcej. Powinny być specjalistkami w każdym temacie i dopiero one wtedy mogą myśleć o polityce, bo chciałyby zmieniać politykę w jakimś zakresie. To może być właśnie te prawa rodziców i dzieci w spektrum. To może być osoby z niepełnosprawnością i w ogóle ten temat jest do zaopiekowania bardzo duży, ale ta bezpłatna praca domowa, czyli jak to wymyślać, jakie mechanizmy wymyślać, żeby ktoś nie był poszkodowany, kiedy wykonuje bardzo ważną pracę opiekuńczą nad kimś, kto jest zależny. Więc tu jest dużo tematów. Z drugiej strony też nie ograniczać się do tak zwanych tematów kobiecych, bo są kobiety, które chcą właśnie i w transporcie, i w jakiejś, i w energetyce, i w potencjałach militarnych działać. I to jest super. Tak jak mówię, to dostrzeganie potencjału moim zdaniem tu jest jakby dla mnie jest takim wiodącą ideą. Z drugiej strony dziewczyny mówią, no mój kolega, który nie ma jakiejś super wiedzy w jakimś temacie, on się zawsze wypowie. Czyli co ja muszę w sobie zmienić, czego ja się muszę nauczyć na takim poziomie, wiesz, personalnym, żebym ja miała większą odwagę, większą śmiałość do mówienia o tym, co jest ważne, ale też umiejętności dogadywania się z innymi i znajdowania sobie sojuszników, sojuszniczek w tej sprawie, którą uważam za ważną, nie tylko oczywiście dla siebie, ale która jest ważna dla jakiejś grupy społecznej.
No tutaj wydaje mi się, że klaruje się taki obraz, że kobieta musi być świetnie przygotowana do danego tematu, jeżeli chce tak na serio się nim zająć, a rozumiem, że polityka ma być tym zajmowaniem się na serio. Mężczyźni nie zawsze mają chyba taką potrzebę przygotowania się do wszystkiego.
Ja myślę, że oni mają mniej wątpliwości co do tego, że mogą się wypowiedzieć. A wiesz, ja myślę sobie, że naprawdę jeśli czytasz gazety, czytasz książki, słuchasz informacji, rozmawiasz sobie ze swoimi znajomymi, to możesz się wypowiedzieć. Nie musisz być super specjalistką, chyba że chcesz iść do polityki, działać w jakimś temacie, to jasne, w tym jesteś specjalistką albo specjalistą. Ale tak jak mówiła ostatnio Magda Biejat na spotkaniu z uczestniczkami, uczestnikami, no mówi, ja jestem w jakichś tematach specjalistką, ale w innych tematach, jeśli jestem proszona o wypowiedzenie się, to ja mam szereg osób, które mnie do tego tematu przygotują i ja się też wypowiem.
W wyniku rekrutacji do projektu, do kampanii Dziewczyny do Polityki zgłosiło się ponad 150 wspaniałych dziewczyn i kobiet z całego kraju. Wybrałyście 40, które są najbardziej aktywne, najlepiej przygotowane, mają ambicje polityczne i wytrwałość w realizacji swoich planów. I co z tymi kobietami teraz, z tymi dziewczynami?
Wiesz co, to było też dla nas super ciekawe, bo nam zależało, żeby to były osoby w różnym wieku i mamy osoby od 20 lat do 47, więc to jest też taka ciekawa perspektywa, jak się widzi politykę, jak się o niej myśli, jakie tematy wybijają się na plan pierwszy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mamy zagospodarowane, mogę powiedzieć, 12 województw w Polsce, z których te osoby w projekcie pochodzą i w których będą działać.
To nie są dziewczyny tylko z dużych miast, prawda?
Nie. Dużo nam bardzo zależało na tym, żeby to były osoby z mniejszych miejscowości, bo przecież politycznie można działać na różnym poziomie. Można działać w Radzie Miejskiej, można działać jako doradca radnych, można być oczywiście, starać się o to, żeby być burmistrzem, wójtem, prezydentem, wiceprezydentką, więc tu jakby jest bardzo szeroki wachlarz, albo iść do parlamentu. Stąd nasze spotkanie z parlamentarzystkami, które opowiadają, jak ta praca w parlamencie wygląda. Nam też zależało na tym, żeby to były osoby, które już mają pewne doświadczenie, na przykład w aktywizmie, żeby trochę wiedziały, z czym się tą politykę je, z czym się trzeba mierzyć. I to są takie osoby, które mają doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych, albo doradzają, albo są specjalistkami w swoich tematach. Więc jakby zależało nam na takim szerokim przekroju i my go mamy. I teraz zobaczymy, co się z tego urodzi, bo jesteśmy już po pierwszym szkoleniu, takim pierwszym cyklu szkoleń z Barbarą Krzysztofczyk, która nam opowiada o tym, jak przygotowywać wystąpienia publiczne, budować przemówienia, rozmawiać z mediami, ale ten drugi cykl, który teraz jest, w którym jesteśmy jakby w jego trakcie, to mieliśmy takie elementy jak ekonomia feministyczna z Anną Zachorowską Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było o feminizmie, w ogóle o historii tych ruchów feministycznych z Agnieszką Graf, ale był wóz dla zaawansowanych z Aliną Czyżewską z sieci obywatelskiej Watchdog i jak mądrze walczyć o klimat z Kasią Jagiełło z Greenpeace. I tu były też duże dyskusje o tym faktycznie, jak tą politykę klimatyczną, energetyczną układać, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii i atom. Więc to są takie zagadnienia, wiesz, o których też czytamy w gazetach, słuchamy audycji, słuchamy w mediach i to mają być też takie tematy, na które mamy więcej wiedzy i też możemy prowadzić jakieś takie dyskusje właśnie, żeby sobie samemu wyrobić takie opinie, zdanie albo przyjrzeć jakimś tematom z różnych perspektyw. O tyle ważna jest ta perspektywa kobieca, że płeć ma znaczenie w społeczeństwie. To, co nam się mówi, kim można być, kim nie można być, kim się powinno, jakie są zawody dla kobiet, to już się coraz bardziej zmienia, ale dziewczyny ostatnio mówiły na tym szkoleniu, na spotkaniu, że ja pamiętam, nam w szkole mówiono, ty to jesteś taka pyskata. Ty się zawsze masz zdanie na każdy temat i musisz się wypowiedzieć. Albo ciągle gadasz i ciągle się kłócisz. No i one siedzimy razem właśnie w tym spotkaniu i mówią, no ale to myśmy dostawały ciągle ten komunikat, że to jest nie okej. Okay. Mhm. A później z drugiej strony ciągle nam się mówi, no ale ty to się nie wypowiadasz, siedzisz jak ta szara myszka. No więc to jest trochę schizofrenia, można zwariować. No i pytanie, gdzie ja się chcę w tych narracjach uplasować i co chcę wziąć, a co chcę odrzucić w związku z tym, co chcę robić w życiu zawodowo.
Spotykacie się 4 razy, aż do jesieni. Macie takie spotkania z ekspertkami, ale też z polityczkami, jak rozumiem. I co potem? I później będziecie mieć absolwentki swojej kampanii?
Będziemy mieć absolwentki, ale nam też zależy, żeby osoby w projekcie dobrały się w takie 4-osobowe zespoły i przeprowadziły inicjatywy, albo polityczne, albo takie właśnie społeczne, czyli żeby ta wiedza i umiejętności, których nabędą w całej kampanii, w całym projekcie, no sprawdziły w praktyce. Więc one będą wybierać sobie tematy, w jakich chcą działać, z kim chcą działać, czy chcą działać z samorządem, czy może z władzami wojewódzkimi, czy z politykami, polityczkami i w jakim też aspekcie, w jakim zakresie. Na ten moment nam się mocno wybijają te tematy dotyczące klimatu, to jest energetyki i tej pracy opiekuńczej. Tej, żeby ona była, ten temat był bardziej zaopiekowany, a przecież są dobre praktyki. Jest taka książka o 100 fińskich innowacjach społecznych i jest skąd czerpać inspiracje, przy czym cały czas mi się wydaje, że inspiracje to jest jedno i idee, ale to, jakie mamy przekonania, no, wpływa na to, jakie działania podejmujemy. I myślę, że to jest najtrudniejsze obecnie w Polsce, czyli przekonać do tych rozwiązań właśnie równościowych, bo one nam się specyficznie w Polsce kojarzą, do takich opartych o właśnie uwzględnienie różnych punktów widzenia. Tu mamy jakby nasz rząd, jakby to nie jest idealnym, że tak powiem, reprezentantem takich wartości, ale oni mają po prostu inne przekonania i robią politykę opartą na swoich przekonaniach. Więc pytanie też, jak mieć te swoje pomysły i swoje przekonania i znajdować sojuszników, sojuszniczki i z nimi wprowadzać zmiany. Również, jak mówiła ostatnio Hania Gil-Piątek, to jest tak, że ja w różnych tematach znajduję bardzo różnych sojuszników i sojuszniczki. Ja mam sojuszniczki, ja współpracuję nad różnymi pomysłami z osobami z PiS-u i Sprawiedliwości, z PSL i ja mogę czasami w jakimś temacie znaleźć kogoś, kto jest nieoczekiwanie moim sojusznikiem, bo my mamy na przykład wspólne doświadczenie życiowe i wiemy, jak dany problem wygląda, a nie znajdę na przykład takiego sojusznika, sojuszniczki w mojej partii albo w jakiejś partii innej po lewej stronie, ale znajdę w PiS-ie.
Tylko żeby znajdować tych sojuszników, to trzeba tam najpierw być. Te inicjatywy, o których mówisz, to mają być inicjatywy oddolne, jak na razie, tak rozumiem, ale później pewnie będziecie się starały zachęcić jakoś te dziewczyny, żeby wzięły udział w prawdziwej kampanii.
Tak.
Dobrze myślę.
Tak, na pewno tak. Więc mamy te inicjatywy i te pierwsze właśnie takie trochę koty za płoty. Pierwsze, drugie, trzecie, bo to jakby dziewczyny i kobiety przyszły z bardzo różnym doświadczeniem. Natomiast byłoby super i będziemy tutaj starać się wspierać, jeżeli ktoś będzie chciał startować w wyborach parlamentarnych i też no, to sieciowanie póki co z politykami, polityczkami, specjalistami, specjalistkami w swoich dziedzinach jest super ważne, no bo no, trzeba mieć coraz więcej wiedzy, coraz więcej umiejętności, żeby się sprawnie poruszać w takim obszarze polityki. No i wiedzieć, z kim nam jest po drodze, na jaki konsensus jest dla nas dobry, co jesteśmy w stanie oddać, a co jesteśmy w stanie na razie, jaki temat odłożyć na półkę i później się nim zająć. Więc to jest, myślę, że też no, jakaś przygoda życia, takie bycie w polityce. Jeżeli ktoś oczywiście ma na to siłę, energię i chęć i podejmuje takie wyzwanie.
O kampanii Dziewczyny do Polityki opowiadała Anna Jurek. Bardzo dziękuję Aniu za tę rozmowę. A o kampanii można też przeczytać w internecie. Najlepiej na stronie, uwaga, dziewczynydopolityki.pl. Zachęcam do tego, żeby tutaj zajrzeć, dlatego że jest też parę ciekawych artykułów dotyczących między innymi relacji między płcią a mózgiem, albo odpowiedź na pytanie, czy polityka czyni nas irracjonalnymi. To tak słowem uzupełnienia. Aniu, chciałaś dodać?
Tak, bo mam dużo emocji. W takim kontekście, że te materiały wrzucamy na bieżąco, jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie i polecamy też dużo bardzo fajnych książek, które nam samym teraz, nawet jak się przygotowywałyśmy do tego projektu, otwierają oczy. I to, czy politykę, to zachęcam do tego obejrzenia tej animacji, czy polityka czyni nas irracjonalnymi i w jaki sposób. Alina Czyżerska mówiła o tym, że jak jest się w polityce, to się zmienia fizjonomia człowieka i w jaki sposób też, to będziemy o tym informować, będziemy wrzucać materiały dotyczące tego, no bo jak już mamy się zmienić, no to dobrze by było mieć chociaż jakieś ramy, żeby wiedzieć, w jaką stronę będziemy się zmieniać i jak tym kierować.
Ja podejrzewam, że pojawia się po prostu więcej zmarszczek, jak się ktoś tym zajmuje. No ale to nie jest zachęcające, to może nie. Wycofam się z tego jednak. Anna Jurek, raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję.